Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu Mateusza Morawieckiego do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Przyjechał pan do Opola, żeby przekonywać się mieszkańców, że CPK to ważny projekt, także z perspektywy naszego regionu i że właśnie z tej perspektywy powinien zostać zrealizowany?
Powinien oczywiście zostać zrealizowany z perspektywy Polski, całego kraju, no więc i każdego regionu w Polsce, w tym i Opolszczyzny. Oczywiście tak, nie wiem, czy tak aż koniecznie przekonywać. No może bardziej dostarczyć pewnych informacji i dać szansę też odpowiedzi na jakieś pytania czy wątpliwości, bo jak pokazują badania, zdecydowana większość Polaków już do CPK jest przekonanych.
No, patrząc na badania, na sondaż przeprowadzony przez Rzeczpospolitą, czy opublikowany przez Rzeczpospolitą z lutego tego roku, blisko 60% Polaków jest na tak w kwestii budowy CPK, z tego 36% odpowiedziało zdecydowanie tak. No to zastanawiam się na te spotkania, które są organizowane w całej Polsce. Sobie jak spojrzałam, tylko w tym tygodniu, najpierw Katowice, później Racibórz, teraz Opole, to może tylko ci przekonani, panie pośle, przychodzą na te spotkania z panem?
To już oczywiście spotkania są otwarte i każdy może przyjść.
No to ale pewnie z pana perspektywy rzeczywiście przychodzą ci przekonani?
Pewnie w większości zwolennicy, oczywiście, no to nawet statystycznie wynika, jak to było kilka badań opinii społecznych, w tym to, które przytoczyła pani redaktor, więc generalnie wydaje mi się, że jakbyśmy uprościli, to obecnie w Polsce mniej więcej jest tak, że 60% Polaków popiera CPK, 20% jest przeciw, a powiedzmy 20% nie ma zdania, czy jeszcze sobie tę opinię wyrabia, ale to zawsze jest okazja, żeby też no, odpowiedzieć na pytania, podyskutować, przekazać jakieś szczegółowe informacje. Ja też muszę przyznać, że mi to akurat taki kontakt bezpośredni z ludźmi sprawia przyjemność, więc
ale
sobie
pośle,
pozwalam sobie na te przyjemności.
Ale panie pośle, to jest taki osobisty bój posła Marcina Horały o CPK?
No nie tylko mój, to jakby...
No, ale już... spotkania są pana z
spotkania są moje, no bo też jako były pełnomocnik pewnie najbardziej...
Czyjeś pan zobowiązany.
Się utożsamiam. Ja jakby to... Ta praca w roli pełnomocnika przez 4 lata to nie była tylko taka praca, do której się przychodzi, żeby, mówiąc kolokwialnie, było co do garnka włożyć, tylko tak, naprawdę się tym utożsamiałem i mi też osobiście zależało, żeby jak najdalej ten projekt zaawansować. Mam takie poczucie dużej satysfakcji, że to się udało, no ale też dużego niepokoju, że te efekty tej pracy mogą zostać zmarnowane, czy nawet już trochę są marnowane. No stąd konieczność budowania takiego szerokiego społecznego poparcia, nacisku swoistego ruchu społecznego, który by tej sprawy pilnował i to się dzieje w internecie zwłaszcza, a też tak staram się, żeby i z internetu do tego realu to przeszło.
Ale panie pośle, zastanawiam się, to dlaczego takich spotkań nie było wtedy, jak był pan pełnomocnikiem do spraw CPK? Czemu takich spotkań z mieszkańcami
Otóż
nie
po
było?
Pierwsze, to twierdzenie jest kontrfaktyczne, bo się odbywały.
Jesteśmy na Opolszczyźnie, pan przyjechał do Opola, żeby rozmawiać z mieszkańcami. Akurat takiego regionalnego spotkania nie było.
To prawda, to też trochę wynika z tego, że akurat na Opolszczyźnie nie ma w tym momencie takiego projektu budowy nowej linii kolejowej, to jednak było w pewnej pragmatyce konsultacji społecznych wokół konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych. No więc to po pierwsze. Po drugie też no, pełnomocnik ma po prostu dużo więcej pracy, szczerze powiedziawszy. Takiej codziennej pracy, gdzie się przychodzi do ministerstwa, załatwia sprawy, podejmuje decyzje, odbywa spotkania. Ja chociażby, czy każdy kolejny pełnomocnik jest jednoosobowym walnym zgromadzeniem spółki CPK. Już
no dobrze,
chociażby
panie
z tego
pośle, ale jakby ten informacyjny wymiar CPK, kampanii informacyjnych, nie ma pan z perspektywy czasu takiego poczucia, że być może gdyby była szersza, dogłębniejsza, to może ten stosunek do CPK byłby właśnie inny?
Bardzo ciekawe pytanie, pani redaktor, bo jest tu pewien fenomen. Znaczy ja staram się zawsze, to nawet tak dla higieny psychicznej jest dobrze zakładać, że na przykład mogło się coś robić źle, coś można było zrobić lepiej, to zawsze warto takie podejście metodologiczne przyjmować, oceniając zwłaszcza swoje własne działania. No ale naprawdę tego było bardzo dużo, tylko muszę przyznać, że to jest fenomen tego, co się stało w ostatnich tygodniach czy miesiącach, bo wcześniej było tak, no jak był, czy ja na swoim profilu, na przykład w mediach społecznościowych, czy jak sama spółka umieściła taki długi, merytoryczny wpis dotyczący jakiegoś aspektu dotyczącego CPK, to były 3 udostępnienia i 7 lajków, bo wszyscy mówili, nie no, w mediach społecznościowych to musi być mem, i taki mem tam na przykład, że megalomania, czy że pilnują łąki, no to się niosło, tak? A tutaj jakieś merytoryczne, to przynudzanie takie, nikogo to nie interesuje. Od kilku tygodni, czy nawet tam 2-3 miesięcy jest inaczej i faktycznie jest tak, że mogę uczynić
wszelkie
długi...
debaty, tak, i te internetowe i generalnie medialne.
No, i nagle... to się niesie, i ma odsłony, i to się, ma
tak, i to się niesie, i ten temat CPK nabrał innego wymiaru, którego nie miał wcześniej, bo tak jak pan powiedział, wcześniej bardziej mówiło się o megalomanii, o gigantycznych kosztach, mówiło się o tym, że nic się nie dzieje w sprawie budowy CPK, mówiło się o kolosalnych pieniądzach dla zarządu, nawet ostatnio przecież premier Donald Tusk mówił o tym, że o ile cała suma zaplanowana na CPK to 155 miliardów, z czego już zostało wydanych 2 miliardy 700 tak. milionów.
No więc tylko puentując poprzedni wątek, więc z mojej perspektywy to wygląda tak, że zawsze te argumenty były i one były przedstawione, tylko jest jakiś taki fenomen psychologii społecznej, że jeszcze parę miesięcy temu mało kogo obchodziły, a teraz się niosą, więc subiektywne wrażenie odbiorcy może być takie, że one teraz się dopiero pojawiły, bo wcześniej się nie rozprzestrzeniały tak organicznie. Wracając tutaj, no tak, no to są takie, tego rodzaju takie zabiegi manipulacyjne pana Donalda Tuska. Podobnym zabiegiem jest na przykład podawanie zarobków zarządu spółki z 5 lat wszystkich członków zarządu razem z wszystkimi składkami na ZUS, na NFZ i brutto pracodawcy, tak? Byle tylko większą kwotę jakąś podać. 2,7 miliarda. No tak, no podam przykład, nie wiem, niedawno zawarte już przez nowy zarząd spółki umowy na projektowanie linii kolejowej Sieradz-Poznań, to kosztuje 230 milionów. Kupiliśmy do grupy kapitałowej spółkę Torpol, to tam kosztowało z 300 milionów. Kupione 1300 hektarów gruntów, no też nie za darmo, grunty generalnie kosztują i tak dalej, no proces inwestycyjny generalnie kosztuje również prace planistyczne, przygotowawcze, inwentaryzacje środowiskowe, odwierty geologiczne, prace projektowe, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, a to jest kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych o różnym stopniu zaawansowania i nikt nawet nie stawia zarzutu, że tam coś było niegospodarnie, niezgodnie z prawem. Nie, chodzi tylko o takie wrażenie ogólne, żeby podać jakąś, rzucić jakąś dużą kwotą, bo to może komuś się nie spodoba.
Ale tak rozumiem, sugeruje pan mniej więcej to, że wszystko to, co miało zostać zrobione, robiliście na bieżąco, a przesunięcia czasowe, bo przecież wiemy, że one są, to co, wypadek przy pracy?
Nie ma przesunięć czasowych. Generalnie nie ma. To znaczy, to jedna z takich metod tej manipulacji w tej debacie publicznej. Jest jeden taki bardzo wstępny harmonogram, który był przyjęty w koncepcji CPK, czyli takim klasycznym white paper. Jak w każdym projekcie, nawet nie wiem, projekcie budowy nowej fabryki, zbiera się zarząd firmy i czy zdecydować, no to powstaje ten pierwszy white paper, czyli tak no jeszcze bez żadnych pogłębionych badań, danych, tak z grubsza opisujemy problem, żeby podjąć decyzję, czy w ogóle asygnujemy jakieś zasoby, nie wiem, kilku ludzi, którzy siądzie i przygotuje już ten taki dokładny harmonogram. No więc tam są założenia takie bardzo z grubsza, ale ten dokładny już harmonogram, który został przyjęty, przewidujący to komercyjne otwarcie w roku 2028, on został wypełniony. My teraz
bylibyśmy... Czyli gdyby teraz nie było przerw, nie było audytów, nie było kontroli NIK-u, to ten tak, termin 2028 roku byłby dotrzymany?
A czy byłby dotrzymany, to by się okazało w 2028, bo to jeszcze są 4 lata, kiedy różne rzeczy mogą się wydarzyć i dużo ryzyk jest na samej budowie, prawda? Różne są, no nie wiem, dajmy na to, ktoś odkopie jakiś artefakt archeologiczny, wcześniej nieznany, prawda, badaczom. No to
a
już
jakaś
jest trzymana...
roślina, prawda, tego typu,
roślina,
zwierzątka.
Akurat wszystkie, rośliny i zwierzątka nie... akurat mamy wszystkie zinwentaryzowane.
Okay, to czyli zostało... zgody środowiskowe wszystkie
tak, jest
były.
Decyzja środowiskowa, ważna oczywiście. Był etap już wniosku o decyzję lokalizacyjną do wojewody. Domniemać można, że gdyby wojewoda razem z rządem się nie zmienił, to gdzieś w początku stycznia byłaby wydana decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, no i już pełen zakres prac budowlanych. Już na wiosnę odbiór jest od konsorcjum architektonicznego projektu budowlanego, no i już budowa pełną, że tak powiem, za przeproszeniem odbiorców, gębą. Choć pierwsze prace budowlane i te tak zwane wbicie łopaty już nastąpiło, tak zwane przygotowawcze prace budowlane już się toczą, czy może raczej niestety trzeba by powiedzieć, toczyły.
To rozumiem, że teraz czekamy na audyty, czekamy na kontrolę Najwyższej Izby Kontroli.
Przepraszam, że wejdę w słowo, pani redaktor, nie wiadomo na co, bo czekamy na audyty, tylko żaden audyt się nie odbywa, bo jak na razie 3 przetargi zostały wszystkie unieważnione na wykonanie audytu.
Ale zakładam, że to jest wiążące dla nowego rządu, dla rządu Donalda Tuska. Bez tego nie ruszą prace, tak?
Tego nie wiem tak naprawdę, bo tutaj ta komunikacja jest tak niespójna, że my trochę z jakichś takich staramy się, no jakby mówi pan pełnomocnik, znów za przeproszeniem odbiorcy, oczywiste głupoty, a my się teraz próbujemy zastanawiać, co on być może miał takiego na myśli, że no przecież nie chyba tą głupotę, tylko coś innego i co za tym stoi, tak? Audytowanie w sensie, sprawdzenie rzetelności, gospodarności pracy poprzedników, proszę bardzo, tak?
To jest znaczy, natomiast... Nie mamy nic przeciwko, w tym sensie, że jest strategiczna, duża inwestycja. Nowy rząd chce skontrolować, oczywiście, na jakim jest etapie, chce zrobić taki tak zwany audyt otwarcia, który zawsze się
oczywiście
robi.
Oczywiście, no tylko, że nawet gdyby było tak, że tam, nie wiem, ukradziono coś, źle zrobiono, niezgodnie z prawem, to przecież w niczym nie zmienia tego, czy Polska potrzebuje tego rodzaju inwestycji, czy nie potrzebuje. W związku z czym z powodu audytu ta inwestycja nie powinna być wstrzymana. Tym bardziej, że wstrzymywanie chociażby wspomnianej tu decyzji lokalizacyjnej powoduje niby 2-3 miesiące, tak? Ale dzięki temu już się znajdujemy w okresie ochronnym ptaków, nie można wycinać drzew i w 3 miesiące mamy prawie rok opóźnienia już wygenerowany.
Czyli zakładam,
a rok opóźnienia to jest 1-2 miliardy, a może nawet 3 miliardy, biorąc pod uwagę koszt kapitału w czasie, utracone korzyści i tak dalej, strat.
Czyli mówiąc krótko, z pana perspektywy obecny rząd totalnie nie jest przekonany do realizacji tej inwestycji, stąd audyty, stąd kontrole.
A to powiem tak, nie wiem. Bo nigdy nie, jakby w ogóle w życiu się nauczyłem, a już trochę lat niestety na tym łespadole żyję, że takich czynników jak ludzka głupota i niekompetencja nigdy nie należy niedoceniać. Więc czy to jest celowy sabotaż, czy po prostu głupota i niekompetencja, nie podejmuje się rozstrzygnąć, jak i właściwie nie podejmuje się rozstrzygnąć, co jest tutaj gorsze. Natomiast ja czasem mam wrażenie, podam jeszcze jeden przykład. Za naszych rządów był rozstrzygnięty przetarg na wspomniane tu projektowanie linii Sieradz-Poznań. Zwycięzca, znaczy przegrany w przetargu się odwołał, toczyło się postępowanie odwoławcze i już po zmianie rządów ono zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem. Zgodnie z prawem zamówień publicznych jest obowiązek zawarcia takiej umowy, tak? No bo całe postępowanie już się zakończyło. Jakaś firma zgodnie z rozstrzygnięciem KIO je wygrała, trzeba zawrzeć umowę. I ta umowa nie była zawierana. A to jest roszczenia odszkodowawcze, na to jeszcze są środki unijne, więc ryzyko zwrotu środków unijnych i tak dalej. Złożyłem w tej sprawie interpelację, napisały o tym media, po kilku dniach umowa została zawarta. Naprawdę mam takie wrażenie subiektywne, że pan pełnomocnik i nowy prezes firmy w ogóle tego nie ogarniali, nie wiedzieli o tym temacie. Dopiero jak moja interpelacja była złożona i się z mediów dowiedzieli, no to wtedy nagle tą umowę zawarli, którą zgodnie z prawem powinni już kilka tygodni wcześniej zawrzeć.
No ja myślę, że wniosek jest taki, żeby strategiczna, przynajmniej tak życzeniowo bym powiedziała, żeby strategiczne inwestycje nie miały barw partyjnych.
Oczywiście, że tak, ale nie powinny mieć i w żadnym poważnym państwie nie mają. Bardzo tutaj dobrym przykładem, niedobrym dla Polski, ale taka była decyzja Niemiec, była budowa Nord Streamu, tak? Elity niemieckie podjęły decyzję, państwo niemieckie podjęło decyzję, że w jego strategicznym interesie na zgubę Polski, a zwłaszcza Ukrainy, jest wybudowanie Nord Streamu. No i co? Zaczynał Schröder z SPD, a potem go budowała Merkel z CDU-CSU. No dwie główne partie ze sobą walczące, wymieniające się przy władzy, a w tym strategicznym projekcie była tutaj pełna kontynuacja i jakby to co zostało
poprzednio. W Polsce jest to niemożliwe?
Właśnie to testujemy. Mam nadzieję, że będzie możliwe i również stąd takie spotkania i też chęć zbudowania takiego ruchu społecznego poparcia dla tej inicjatywy, żeby trochę na rządzących, czy oni tego chcą, czy nie chcą, czy jakie tam mają zobowiązania, czy uwarunkowania, żeby po prostu musieli, uginając się przed wolą społeczną.
To zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik do spraw CPK, był dziś moim gościem.
Dziękuję za rozmowę. Ja bardzo serdecznie dziękuję.